Okej. Niespodziewanie tutaj przyjechałem, że tak powiem, w szmatach moich, bo przyjechałem robić remont domu mojego ojca i mieszkania. No i ten cały tydzień wyburzam po prostu i nie wziąłem garniturów w związku z tym na takie okazje. Ale jak już jestem, to Arek mnie poprosił, tym bardziej, że jeszcze go nie ma, o to, żebym coś powiedział. I zacząłem czytać ten tekst z pierwszego listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze, że najważniejsza rzecz, jaką mamy w naszej wierze chrześcijańskiej, to wiara w zmartwychwstanie. Tak parafrazując to, co on napisał, on mówi tak, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to cała ta historia, którą Jezus opowiadał, byłaby tylko jakąś historią heroicznego człowieka, który wbił sobie coś do głowy, że jak umrze na krzyżu, to coś zmieni. Potem umarł na krzyżu, ale tak naprawdę nic by się nie zmieniło, gdyby nie śmierć, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. Tak naprawdę apostoł Paweł używa takiej bardzo racjonalnej argumentacji. On mówi tak, Jezus zmartwychwstał, zobaczcie, są świadkowie. Widział go Piotr najpierw, widzieli go potem 12 apostołów, widziało go potem więcej niż 500 braci, którzy razem patrzyli, jak on zmartwychwstał i wznosi się, idzie do nieba, wznosi się ku górze. I to są argumenty, które Paweł używa, żeby udowodnić zmartwychwstanie. Dlaczego on to w ogóle robi? Dlatego, że już w tamtym czasie w Kościele pojawili się tacy, którzy mówili, że nie było, że nie ma zmartwychwstania, że ludzie wierzący nie zmartwychwstają. Prawdopodobnie byli to ludzie pod wpływem nauki żydowskiej. Jak wiemy, Żydzi mieli różne nauki na temat zmartwychwstania. Jedni wierzyli w to, że jest zmartwychwstanie, inni, że nie ma zmartwychwstania. Apostoł Paweł to kiedyś bardzo sprytnie wykorzystał, stając przed Radą Najwyższą Żydowską, kiedy został sądzony za herezję, którą głosi o Jezusie Chrystusie. Powiedział, że jest tu sądzony ze względu na wiarę w zmartwychwstanie. I wtedy ta Rada Najwyższa zaczęła się kłócić między sobą. Byli tam sadyceusze, czyli przedstawiciele tego rodu kapłańskiego, którzy opierali się głównie w swoją wiarę na Pięcioksięgu Mojżesza, gdzie to zmartwychwstanie nie występuje, więc oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Byli też faryzeusze wśród nich, którzy byli taką frakcją bardziej postępową. Studiowali też dalsze pisma Starego Testamentu, późniejsze, takie jak pisma proroków, gdzie są pewne zapowiedzi, czy Księga Hioba, dosyć późna, gdzie są już zapowiedzi tego, że ludzie zmartwychwstają, więc oni wierzyli w zmartwychwstanie. Paweł to właśnie sprytnie wykorzystał. Paweł mówi jednym słowem, jak istotne jest zmartwychwstanie Jezusa, a ludzie wierzący, którzy idą za Jezusem, są tymi, którzy są świadkami zmartwychwstania. Jest wielu ludzi, którzy są świadkami Jezusa, ale jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, mówi apostoł Paweł, jeżeli tylko Jezusa widzimy w naszym życiu tutaj doczesnym, to nic nam to nie daje. Z Jezusem żyjemy i z Jezusem umieramy, tak jak on umarł, i z Jezusem zmartwychwstajemy. To jest cała Ewangelia. Nasza wiara chrześcijańska polega na tym, że my patrzymy poza nasze życie dalej. Nawet nie widzimy sensu tylko w krzyżu, tylko w tej takiej teologii męczeństwa. Nie widzimy sensu w tym, że z Bogiem to się tak lepiej cierpi niż bez Boga, ale widzimy sens dopiero w tym, że to wszystko nabiera znaczenia w kontekście tego, że Chrystus zmartwychwstaje. Jacy świadkowie świadczą o tym, że Jezus naprawdę był Mesjaszem? Po pierwsze ci, którzy widzieli Go zmartwychwstałego, ale po drugie też Ojciec. Ojciec, czyli Bóg. Słowo, sformułowanie, że Chrystus zmartwychwstał, po polsku mówimy Chrystus zmartwychwstał, po grecku w Nowym Testamencie za każdym razem, kiedy jest o tym mowa, jest napisane to w stronie biernej, tak? Jak Elena źle mówię, to mnie popraw, w stronie biernej. To znaczy, że Chrystus został wzbudzony z martwych. To znaczy, że nie zrobił on tego sam. Ktoś inny wzbudził go z martwych. On sam umarł, ale zmartwychwstać nie mógł sam. Zmartwychwstał tylko dlatego, że Ojciec, Bóg, wzbudził go z martwych. I to jest to świadectwo, które jest najważniejsze. To znaczy, gdyby Bóg tego nie autoryzował, gdyby Bóg nie wzbudził go z martwych, gdyby Jezus nie żył ponownie, to cała ta jego historia byłaby o niczym. Żeby jeszcze być w gronie świadków zmartwychwstania, to przeczytam teraz tekst o dwóch uczniach, którzy szli drogą z Emaus. Nie wiem, czy ostatnio to czytaliście przypadkiem? Nie, no to chwała Bogu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Myślę, że dobrą rzeczą jest czytanie właśnie relacji tych świadków zmartwychwstania i uczenia się czegoś z tych tekstów. Dzisiaj rozważymy 24 rozdział Ewangelii Łukasza od 13 wersetu. Uczniowie w drodze do Emaus. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu, a jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego wszystkiego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawialiśmy z nim w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi. Tych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. To gdybyśmy na przykład, gdybym był krytykiem filmowym amerykańskim, kina amerykańskiego, to bym powiedział, że to jest klasyczny tekst kina drogi. Widzimy dwóch ludzi, idą sobie w drodze. Są w jakiejś drodze, to takie bardzo symboliczne jest. Bo wszyscy jesteśmy w drodze, gdzieś tam idziemy, czy przez życie, czy od jakiegoś miejsca do miejsca. I istotne jest, co się dzieje w tej drodze, jak tą drogę przechodzimy. Żeby trochę nasze skojarzenia skierować na właściwą drogę, to odwołam się też do takiego klasycznego wiersza amerykańskiego, Droga niewybrana. Roberta Frosta. Robert Frost był poetą amerykańskim, uznanym za największego poeta amerykańskiego, a ten wiersz, który przeczytam, to jest klasyczny tekst literatury amerykańskiej omawiany w szkołach przez dzieci, ale bardzo często jest niewłaściwie interpretowany i dlatego ciekawy. Robert Frost napisał taki wiersz. Droga niewybrana. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana zarastała trawą, a jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo. Tu i tam takie same były kolejne. Pełne liści, na których w tej porannej porze nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem, choć pierwszą na później odłożę, drogi nas w inne drogi prowadzą i może nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi. Po wielu latach z twarzą przez zmarszczki zoraną opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Robert Frost. Robert Frost mieszkał w Nowej Anglii, tam dominują lasy klonowe, więc pewnie jesienią te klony tam się na żółto przebarwiały i widział taką żółtą drogę. Ale na pozór ten wiersz mówi o tym, że mamy generalnie dylemat, którą drogę wybrać. Ale on, jego kontekst powstania tego wiersza wskazuje na troszkę inną interpretację. Robert Frost lata przed I wojną światową, 1912 rok i późniejsze lata, do wybuchu I wojny światowej, 2,5 roku bodajże, spędził w Anglii u swojego znajomego, też słynnego pisarza angielskiego i razem chadzali sobie na spacery w lesie. Ten pisarz się nazywał Edward Philip Thomas i wspierali tam się, jeżeli chodzi o twórczość literacką, rozmowy i tak dalej. Ale mieli troszkę inną osobowość. Kiedy trafiali na jakieś skrzyżowanie w lesie, to Robert Frost mówił, nieważne, którą drogą pójdziemy, byle byśmy szli do przodu. A Edward Philip Thomas był taką osobą, która miała zawsze dylemat i mówił, jeżeli wybiorę tą drogę, to minie mnie wszystko, co będzie na tej drodze. A jeżeli pójdę tamtą drogą, to już nie zobaczy tych miejsc, które były przy tej drodze. I tak dalej. I stał w miejscu. Więc znacie to, są różni ludzie. Są tacy, co tam generalnie bezrefleksyjnie idą przez życie i mówią, a tam niczego nie żałuję, taką drogę wybrałem i już. A są tacy, którzy niczego nie wybierają, stoją w miejscu, de facto życie samo płynie obok nich, bo nigdy nie byli w stanie podjąć decyzji, którą drogę wybrać. Robert Frost w wyniku wybuchu I wojny światowej wrócił do Stanów Zjednoczonych jako obywatel amerykański. I napisał żartobliwy wiersz, właśnie Droga niewybrana, i wysłał go do swojego przyjaciela Edwarda. Edward, zachęcony tym wierszem, może troszkę go, chyba dobrze go zinterpretował, zachęcony do podjęcia wyboru, postanowił pójść do armii i jako Anglik brał udział w bitwie, w jednej z bitew we Francji, już nie pamiętam której, i zginął tam akurat w niedzielę wielkanocną 1917 roku. To było 9 kwietnia 1917 roku. To była pierwsza bitwa, którą staczał i w ten sposób Anglia straciła jednego z większych poetów, nie poetów, ale pisarzy. I dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że wydźwięk tych dwóch tekstów jest taki sam. Kiedyś mówiłem kazanie i wiem, że można tutaj, nie wiem, z 7 punktów z tego tekstu o drodze do Emaus wyciągnąć, ale dzisiaj chciałbym się tylko na jednej rzeczy skupić, bo wydaje mi się, że wydźwięk tych dwóch tekstów jest taki sam i choć można więcej z tego wyciągnąć i tutaj wypunktować, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj tylko jedną naukę wyciągnęli z tego tekstu. To, że droga naszego życia jest trudna, to każdy wie. W tym tekście ich droga była tym bardziej trudna, bo Kleofas i ten drugi bezimienny uczeń, a to, że bezimienny, to tylko wskazuje na to, jak wielką wagę przykładał pisarz, autor Ewangelii Łukasz, do tego, żeby być rzetelnym w swoim sprawozdaniu, w swojej relacji, jak był wiernym świadkiem zmartwychwstania Jezusa, bo nie znając imienia tego drugiego ucznia, nie dopisał, ale napisał, że to szedł Kleofas i jakiś drugi uczeń, którego imienia nie znamy, więc tym bardziej to wiarygodności dodaje temu tekstowi. Kleofas był w trudnym położeniu i ten jego drugi kolega, niektórzy mówią, że to była jego żona nawet, w historii Kościoła takie komentarze były. Oni byli w trudnym położeniu, bo może zainwestowali 3 lata swojego życia. Te 3 lata minęły, mieli wielkie nadzieje na to, że cokolwiek się zmieni w ich życiu, a nic się nie zmieniło, bo Jezus umarł. Byli w takiej sytuacji. I takie sytuacje spotykają ludzi wierzących wielokrotnie. Jeden taki przykład podam, żeby nie odwoływać się do naszych przykładów, to też jakiś inny. Był 1844 rok, w Stanach Zjednoczonych wybuchło wielkie przebudzenie. To w ogóle był taki ciekawy okres, bo w Europie była wiosna ludów, tutaj narody powstawały, a w Stanach Zjednoczonych było ożywienie religijne i 100 tysięcy fermerów amerykańskich sprzedało swój dobytek, oddając wszystkie swoje pieniądze na misje namiotowe i podążali za takimi krucjatami ewangelizacyjnymi. Zwiastowane było to, że koniec świata nastąpi w tym roku. To był 1844, już trochę czasu minęło od tego czasu. Jedną z takich prorokiń była Ellen White wtedy, młoda dziewczyna, która cierpiała prawdopodobnie na katalepsję, miała takie napady bez świadomości. W czasie jednych z takich napadów, kiedy leżała nieprzytomna, po wybudzeniu powiedziała, że miała taką wizję i zrozumiała, że zgodnie z proroctwem Księgi Daniela Jezus przyjdzie w tym roku i dokona sądu nad narodami. A w Księdze Daniela jest to tak zapisane, że jest czas wczesnych, wiosennych żniw i późnych jesiennych. Kiedy Jezus nie przyszedł na wiosnę, to zreinterpretowano to, że pewnie jesienią, ale jesienią też nie przyszedł. Dzięki tym wydarzeniom mamy 100 tysięcy zgorzkniałych farmerów amerykańskich, którzy cały swój dobytek zainwestowali, wierząc w to radykalnie, że Jezus przyjdzie wtedy właśnie. Mamy też dzięki nim Adwentystów Dnia Siódmego i kilka innych grup badaczy Pisma Świętego, którzy uwierzyli jednak w to, że Jezus przyszedł, tak jak wierzą w to Adwentyści Dnia Siódmego, bo powiedzieli, że przyszedł, bo prorocy się nie mogli mylić, ale przyszedł do świątyni niebieskiej, celestialnej, czy jak to się nazywa ładnie. Mamy jeszcze badaczy Pisma Świętego, mamy Świadków Jehowy i tak dalej. To wszystko jest wynik 1844 roku. I mamy ruch uświęceniowy, z którego ruch zielonoświątkowy się wywodzi. To wszystko dzięki temu. Więc może nie było to na marne, ale było to na pewno dramatyczne. I te wydarzenia, o których czytamy zaraz po śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu, są równie dramatyczne. Ludzie mówią, ludzie między sobą mówili, że oczekiwali, że coś się wydarzy. Oni pokładali nadzieję w to, że Jezus cokolwiek zmieni. Ich sytuacja nie była łatwa, kraj był okupowany, Rzymianie tam siedzieli od dziesięcioleci i w cały czas ludzie myśleli, że cokolwiek się stanie. Mesjasz przyszedł, ale nic się nie stało. Uwierzyli w Niego, a On umarł. Nic się nie stało. I On się spotyka z nimi właśnie w takim kontekście. I teraz pomyślmy sobie, jak idziemy przez drogę naszego życia, ile było takich momentów w naszym życiu, że tak jak ci w 1844 zainwestowaliśmy wszystko, co mieliśmy, nawet jeżeli nie materialnie, bo to jest duży wyczyn, ale emocjonalnie zainwestowaliśmy wszystko. Uwierzyliśmy komuś tak, że bez wątpienia. A potem się okazało, że nic z tego nie mamy, że tylko zostało rozgoryczenie i taka nauka na przyszłość, żeby już więcej nikomu nie ufać. Albo daliśmy naprawdę dużo z siebie, a potem została już tylko taka nauka, żeby już więcej nic nikomu nie dawać. My tego samego doświadczamy w naszym życiu. Cały czas idziemy drogą przez nasze życie i cały czas się uczymy. Oni mówią, a myśmy myśleli, że On, że Jezus, mówili do Jezusa, nie poznając Go, mówili, a myśmy myśleli, że On odnowi Izraela, że On odnowi państwo żydowskie. Mieliśmy taką nadzieję. Więc tak naprawdę nauka płynie z tego taka przy okazji, że nieraz nasze oczekiwania wobec Boga są niewłaściwe po prostu. I nasze rozgoryczenia są wynikiem tych niewłaściwych oczekiwań. Oczywiście nam jest bardzo trudno odróżnić te właściwe oczekiwania od tych niewłaściwych oczekiwań. Mamy taki mały wytrych, żeby mieć właściwe oczekiwania, nieraz mówimy, Boże, niech się stanie wola Twoja. To znaczy, z takim naciskiem, wola Twoja, ale bardziej moja. Znaczy, mam nadzieję, że ta Twoja, że ta moja jest też Twoją, o tak. Ale nie mówię Ci wprost, zrób tak, jakbym chciał, tylko niech wola Twoja będzie. Z oczekiwaniem, żeby się stało to, co ja wybrałem. Zobaczcie, oni idą i cały czas Go nie poznają. Jezus w pewnym momencie mówi do nich, że nierozumni jesteście, bo dlaczego nie jesteście rozumni? Bo nie czytacie pism Starego Testamentu, bo nie wierzycie im, zaczął im wykładać te wszystkie pisma, pokazywał im, jak prorocy mówili o Mesjaszu, o tym, że on musiał cierpieć, że musiał to wszystko znieść, aby odkupić lud. Kolejny raz pojawia się ten kontekst tutaj, że prorocy mówili, że Mesjasz musi cierpieć za lud, aby uratować lud od kary za ich grzechy. Natomiast to Bóg autoryzuje Mesjasza przez zmartwychwstanie. I na samym końcu dopiero, kiedy on bierze chleb, co też będziemy, jak widzę, dzisiaj robić, łamie ten chleb, oni poznają go po łamaniu chleba. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Oni poznają go po łamaniu chleba. Nie wiem, jak on to robił, że był tak specyficzny, że mogli go poznać. Jednak coś w tym było. Tak jakoś łamał ten chleb. Miał jakiś chwyt na chleb taki specyficzny, że oni go poznali. A może było to coś bardziej emocjonalnego. Może nieraz się zastanawiam, jak to będzie, jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie i wierzymy w to, że spotkamy kogoś po śmierci, to w jaki sposób go rozpoznamy, skoro ciała będziemy mieli nowe. I tu jest właśnie ta historia o tym, że on ma inne ciało, nie wygląda tak samo, a jednak jest jakaś więź emocjonalna między nimi i ta więź emocjonalna sprawia, że poznają się, chociaż są w nowych ciałach. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest to, o czym pisze apostoł Paweł, że jest wiara, nadzieja i miłość, te trzy, ale najważniejsza jest miłość, bo wiara przemija wraz z nastaniem wiedzy. Musimy wierzyć w coś, czego udowodnić nie możemy. Nadzieja przemija wraz z zakończeniem się czasu, bo nadzieja to jest oczekiwanie czegoś pozytywnego w przyszłości, ale tam, gdzie czas nie istnieje, tam już nadziei nie ma, bo nie da się tego zrobić technicznie. Natomiast miłość zawsze jest i ta miłość może nam pomoże kiedyś. Ta relacja miłości, to co dzisiaj robiliśmy, śpiewaliśmy piosenki, to jest tak naprawdę budowanie emocjonalnej relacji w stosunku do Boga. Mówimy, kocham Cię, w Tobie cała moja nadzieja, pokładam w Tobie ufność. To nasze śpiewanie piosenek to jest właśnie, bym powiedział, świadome albo mniej świadome budowanie relacji emocjonalnej z Bogiem. I możliwe, że ta relacja emocjonalna, którą tu na ziemi budujemy, sprawi, że kiedyś staniemy z Nim twarzą w twarz, albo nawet z kimś, kogo znaliśmy tu na ziemi i poznamy tego kogoś na podstawie relacji emocjonalnej, którą tutaj już nawiązaliśmy. I zobaczcie, oni go poznają i jakie są ich losy dalsze. To, że poznają zmartwychwstałego, sprawia, że wracają do wspólnoty, do Jerozolimy. To znaczy, że oni szli z Jerozolimy do Emaus, jakiejś wioski na obrzeżach, na nocleg, pewnie było taniej, poza centrum. To jakieś 6 kilometrów było od Jerozolimy. Szli tam na nocleg, ale kiedy spotkali Jezusa, kiedy zrozumieli, co się wydarzyło, kiedy poznali Go, wracają natychmiast do swojej wspólnoty. To też jest taka pewna symbolika na temat naszej drogi. My często w naszym chrześcijaństwie, będąc zdruzgotanym, kolejnym źle ulokowanym zaufaniem, czy do Boga, czy do ludzi, często odchodzimy od wspólnoty. Natomiast kiedy Chrystus do nas przychodzi, kiedy daje się nam poznać, kiedy w taki niesamowity sposób, bo ten tekst jest dla mnie niesamowity, często chodząc do kościoła słyszałem, Bóg od ciebie wymaga tego i tego i tego i tego. A ten Jezus, którego tu poznaję z kart Ewangelii Łukasza, ten Jezus niczego ode mnie nie wymaga. To jest taki Jezus nienachalny, nieinwazyjny, Jezus, który nie forsuje mnie strasznie. On towarzyszy mi w mojej drodze i pozwala mi poznać siebie samego w taki sposób, w jaki ja jestem skonstruowany, to znaczy w taki ograniczony sposób. Czeka, aż dojrzeje do tego, że zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Czeka, aż dojrzeje do tego, żeby go poznać, jego miłość, jego akceptację. I on właśnie w taki sposób ich przeprowadza przez ten proces i oni zachęceni w ten sposób wracają do wspólnoty. To też jest taka dla nas wskazówka, że człowiek powinien być we wspólnocie. Nauka końcowa, która sepnie te dwa teksty, które czytałem, ten wiersz, Droga Niewybrana i ten tekst z Ewangelii Łukasza, według mnie jest taka, że nieważne, jaką drogą idziemy, ale ważne, z kim idziemy. ważne jest to, żeby w ogóle z kimś iść przez drogę, to może nie jest kazanie ślubne, ale tak to zabrzmi, przez drogę swojego życia, w swoim życiu, żeby iść z kimś. Dużo nie poradzimy na to, że już tak jesteśmy stworzeni, że jesteśmy ludźmi społecznymi. Mam swoje przemyślenia na ten temat, bo we wrześniu tamtego roku z rodziną wyprowadziłem się do innego miasta, z Poznania do Krakowa po 20 latach i odciąłem się od wszystkich moich znajomych na te kilka miesięcy. Zerwałem wszystkie relacje, to znaczy nie dążyłem do tych relacji. Jeżeli ktoś się do mnie odezwał, to z nim rozmawiałem. Jeżeli się nie odezwał, to ja się do niego nie odzywałem. W związku z tym mam swoje przemyślenia na temat tego, co to znaczy nie mieć towarzysza w drodze, o tak to nazwę. Wydaje mi się, że jakbyśmy sobie tego nie tłumaczyli, to tak jesteśmy zbudowani, żeby mieć kogoś obok siebie. I nawet jak to jest ktoś nienazwany, tak jak ten kolega Kleofasa w drodze do Emaus. Kleofas i ten drugi, którego imienia nie znamy. Nawet jeżeli to jest ktoś dla wielu nieznajomy, ale dla mnie może być znajomą osobą, dla mnie może być kimś, kto udziela mi wsparcia. Więc nauka końcowa jest taka, że trzeba mieć kogoś przy sobie, kiedy podróżujemy. Czy to jest życie, czy to jest jakaś decyzja. Warto się radzić ludzi, warto być w procesie zmian z drugim człowiekiem. A druga rzecz jest taka, że w tej drodze też ważne jest, aby tą drogę życia przechodzić z Jezusem. Zmartwychwstały Chrystus jest obok nas. Ja jestem przekonany, że często nie rozpoznajemy Go, chociaż jest obok nas. Tak jak dzisiaj, nie znam wszystkich twarzy na tej sali, ale mogę sobie myśleć, może to tam siedzi Jezus, albo może tam siedzi Jezus. On może mnie słuchać dzisiaj tutaj. Zmartwychwstały Jezus, nie wiem, możemy Go spotkać w sklepie. Zmartwychwstałego Jezusa możemy spotkać przy kuble na śmieci, jak wynosimy śmieci. Niby to sąsiad, a może to Jezus. On jest naprawdę obecny pośród nas, bo On zmartwychwstał. Przeczytajcie inne relacje o zmartwychwstaniu. Za każdym razem miał inny wygląd. Za każdym razem był w takim ciele, które wskazywało, że może to ogrodnik, a może to jakiś pielgrzym, który też przyszedł na święto Paschy do Jerozolimy. Naprawdę nie byli w stanie go rozpoznać. I ja myślę sobie, że kiedy idziemy przez naszą drogę życia, to bądźmy wrażliwi na to, aby zobaczyć Jezusa w drugim człowieku. Odkryjmy Go po prostu. Miejmy w sobie tą wrażliwość, aby skupić się na człowieku, tak jak Bóg skupił się na człowieku. Kiedyś pamiętam, był taki wzruszający moment, 20-lecie pracy pastora w Poznaniu, Piotra Wisełki. No i tam zrobili mu święto i tam dawali prezenty i tak dalej. Ale najbardziej wzruszające dla niego było to, kiedy ludzie przychodzili i mówili tak, byłam chora, a ty przyszedłeś do mnie z sokiem z czarnej porzeczki. To było 15 lat temu. Albo pamiętam, jak nie mogłem skończyć remontu, a ty przyszedłeś w gumofilcach, weszliśmy razem na dach i pomagałeś mi tam kłaść papę. Nie? Albo te wszystkie takie rzeczy tego typu. To znaczy, że kiedy będziemy odchodzić, kiedy będziemy umierać, mi się wydaje. Ostatnio miałem rozmowę o pracę i ktoś mnie pyta, a jakie największe takie dokonanie tam zawodowe było w twoim życiu? Ja mówię, no największe to było chyba prowadzenie przez kilka lat świetlicy dla dzieci, no bo to były takie dzieci z kiepskich rodzin i mogliśmy im organizować kolonie, dać im jakąś taką nadzieję w życiu. A ten pan mi mówi, no ale przecież tutaj napisałeś, że 40% wzrost sprzedaży w sklepie w Swarzędzu, jak byłeś kierownikiem tam kiedyś, nie? Ja mówię, no pewnie, że napisałem, no bo takie rzeczy trzeba pisać w tych CV, ale założę się, że kiedy będę umierał, to nie będę sobie wspominał, ale byłem cudownym człowiekiem, bo miałem 40% wzrost sprzedaży, ale mogę wspomnieć te dzieci, uśmiechy tych dzieci właśnie, nie? I myślę, że o tym jest ten tekst, że idziemy z Jezusem przez życie, rozpoznajemy Go w wielu ludziach wokół nas, widzimy ich uśmiechy, uczestniczymy w ich smutkach, a On wtedy daje nam się poznać. Więc kiedy idziemy przez życie, to nie zastanawiajmy się tak często, nie bądźmy sparaliżowani, którą drogę wybrać, jaką decyzję podjąć, bo tak naprawdę to jakąkolwiek drogę wybierzemy, to i tak gdzieś dojdziemy. Drogi są takie same. Będziemy doświadczać i smutków, i radości, czy na tej, czy na tamtej drodze, ale ważne jest, z kim idziemy przez życie. I to tyle. Życzę wam, żebyśmy szli z Jezusem. Dziękuję.